Ojciec Mirosław mówił, jeżeli ksiądz szybko zacznie, to nie uciekną. Nie wiem, czy udało mi się szybko zacząć, bo widzę, że jednak część wychodzi, ale to pewnie pielgrzymki, które mają swój program albo już muszą gdzieś jechać, ale cieszę się waszą obecnością, bo to zawsze miło po pierwsze, kiedy ksiądz ma do kogo mówić, jeżeli jeszcze jest taki żywy oddźwięk, odbiór, to jest dla nas bardzo ważne. Jak wiecie, też tutaj kamera nagrywa, więc to i tak, i siak pójdzie w świat. I tych widzów, liczę na to, będzie dużo, dużo więcej, bo przecież mówimy o ważnych sprawach. Ale dziękuję wam za obecność. Już było wprowadzenie na tej mszy świętej do tematu, który chciałbym dzisiaj poruszyć. A będę chciał przede wszystkim powiedzieć o tym, jak ważne jest to, żeby budować swoje życie w łączności z Bogiem. No właśnie, to zdanie, które powtarzałem w trakcie homilii, które każdy z nas powinien uczynić swoim motto życiowym. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Nie jesteśmy w stanie zbawić ani samych siebie, ani naszych bliskich. Nie możemy pracować i stworzyć udanych małżeństw, rodzin, być dobrymi, świętymi kapłanami, ani doprowadzić ludzi do Pana Boga. Nic nie możemy bez Pana Jezusa. Im szybciej człowiek to sobie uświadomi, tym lepiej dla niego. Bardzo często spotykam się z takimi ludźmi, którzy przychodzą do mnie, no, mówią, że już po nawróceniu, że szkoda, że tak późno zrozumiałem sens tego zdania. Tyle lat próbowałem budować na sobie i to się wszystko zamieniło w pył. No właśnie. Nie udało się wychować dziecka, nie udało się utrzymać współmałżonka, nie udało mu się przekazać miłości, nie udało się pozyskać dusz dla Pana Boga. I takie skargi są z ust kapłanów. Ale przecież Bóg nie chce, żebyśmy szli przez życie sfrustrowani, z poczuciem porażki. On nieustannie wskazuje nam, co zrobić, żeby nasze życie w końcu wydawało owoce. A więc jeżeli ktoś tutaj obecny ma takie poczucie, że coś mu się w życiu nie udało, coś bardzo ważnego, no to dobrze, że tutaj jesteś, bo być może usłyszysz coś, co pomoże tobie na nowo zbudować to, na czym ci zależy. To jest wszystko bardzo ważne. I tak jak powiedziałem też w trakcie homilii, jakoś tak się zdarza, że często przychodzą do mnie różni ludzie pytać o sprawy dotyczące przekazu wiary dzieciom, młodzieży. I najczęściej to są ludzie, którym zależy. I to już dużo. To jest bardzo ważne, że są ludzie, że im zależy, aby ich dziecko zostało zbawione, żeby pokochało Pana Boga. Najgorzej to jednak z tymi, którym jeszcze na tym nie zależy. I bardzo mocno podkreślam, jak ważne jest to, żeby zapraszać Ducha Świętego do tego ważnego zadania, jakim jest przekaz wiary. Bez względu na to, ile twoje dziecko ma lat, i tutaj też jeszcze przy okazji ważne dopowiedzenie, to co mówię zasadniczo będzie dotyczyło dzieci, młodzieży, młodego pokolenia, ale przecież także dotyczy nas samych, czy też przekazu wiary w stosunku do współmałżonka. Bardzo często współmałżonek nie wierzy, pogubił się, a więc z małymi modyfikacjami to, co mówię, można przenieść na każdy możliwy grunt. Chodzi o to, jak bardzo ważne jest to, żeby budować całe nasze życie duchowe na Duchu Świętym i w łączności z Duchem Świętym. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że Duch Święty jest najbardziej nieznaną osobą Trójcy Świętej. Jest jakiś taki lęk ludzi, aby modlić się do Ducha Świętego, bo go po prostu nie rozumiemy. Jeszcze jesteśmy w stanie zwizualizować sobie Boga, Ojca. Może też tym bardziej mamy jakąś relację z Panem Jezusem, bo był człowiekiem. Są obrazy, figury, filmy, ale no, czy ktoś nakręcił film o Duchu Świętym? No tak, próbowano takie filmy stworzyć o tym, jak Duch Święty działa w życiu ludzi. Dobrze, ale przecież trudno go sobie wyobrazić i nie wiemy właściwie, o czym tak naprawdę mówimy, kiedy mówimy o Duchu Świętym. A potrzeba dzisiaj tego Ducha Świętego w wychowywaniu dzieci i młodzieży, bo bez Ducha Świętego, no bo beze mnie nic uczynić nie możecie, a to też jest Bóg. Duch Święty też jest przecież Bogiem. To jest jedna z osób Trójcy Świętej. A więc bez Ducha Świętego też trudno mówić o tym, żeby ktoś mógł zbawić siebie i swoją duszę. Ostatnio, pamiętam, była taka sytuacja, że zgłosił się w mojej parafii pewien mężczyzna do mnie i mówi: proszę księdza, czy mógłbym zapisać moją córkę na bierzmowanie? Mówię: no oczywiście, tylko że przyszedł pan za wcześnie, bo zapisy będą we wrześniu. On mówi: ale ja bym chciał teraz zapisać do tej grupy, która chodzi teraz w 8 klasach i będzie miała bierzmowanie. Ja mówię: a wie pan, że oni będą mieli bierzmowanie za 3 tygodnie? No spóźnił się pan o rok. On mówi: no ja wiem, ale no zależy mi, żeby córka była wybierzmowana właśnie teraz, bo ona potem już idzie do szkoły średniej, a ja nie chciałbym, żeby ona w szkole średniej chodziła na religię i dlatego zależałoby mi, żeby to bierzmowanie miała teraz, bo potem będzie miała problemy. Ja mówię: no ale dlaczego ma nie chodzić na religię w szkole średniej? No bo razem z córką znaliśmy, że to jest strata czasu, że to jest niepotrzebne i że ten czas można spożytkować lepiej. Ja mówię: proszę pana, czy pan słyszy, co pan mówi? Z jednej strony chce pan zapisać córkę do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, a z drugiej strony z córką zgodnie twierdzą, że wiara jest do niczego niepotrzebna i rozwój tej wiary, poznawanie Boga, które dokonuje się w czasie katechez, to pan przekreśla i z drugiej strony twierdzi, że chce budować życie swojej córki z Duchem Świętym. No, czy pan rozumie istotę tego sakramentu? On się tak trochę pogubił, ale mówił, że w zasadzie to chodzi o ten papierek, żeby później ona nie miała jakichś problemów ze ślubem, czy jakby miała być chrzest. No to dla papierka to się do urzędu wchodzi, ale to do kościoła to chodzimy ze względu na Pana Boga. To przychodzimy, żeby budować relacje. Mówię: się proszę nad tym zastanowić i wrócić ewentualnie we wrześniu, bo teraz to niestety nic z tego nie będzie. Ale mi się tak żal zrobiło tego mężczyzny, tak bardzo był pogubiony, kompletnie nic nie rozumiał z wiary, i w to samo bagno ciemności prowadził swoją córkę. A ilu przecież takich jest? Jakże często kapłani czy katecheci zderzają się właśnie z takimi rodzicami, którzy mówią: katecheza to strata czasu. Oczywiście pomijam to, jak ona jest prowadzona, bo jest prowadzona bardzo różnie, ale to byłby temat na oddzielną konferencję. Ale nigdy nie można mówić, że to jest całkowita strata czasu, że to jest człowiekowi niepotrzebne. Tym bardziej sakrament bierzmowania. Jak można budować swoje życie bez Ducha Świętego? I tutaj z jednej strony, jaka jest wartość bierzmowania? To, co przed chwilą powiedziałem, iluż katechetów czy kapłanów na tych spotkaniach musi zderzać się z niechęcią rodziców, którzy mówią, że to jest strata czasu. Po co tyle tych spotkań, po co jakieś karteczki i tak dalej? Po co to wszystko jest potrzebne? A więc posyłają z jednej strony swoje dzieci albo nie posyłają na te spotkania, a z drugiej i tak kwestionują to, co się dokonuje w czasie tego sakramentu. No to jak to dziecko ma się później utrzymać przy Bogu w wierze? Nie ma się co dziwić, że tak dużo młodych ludzi odchodzi później od kościoła, bo rodzice nie zdołali przekonać swoim przykładem, jaki dar otrzymały te dzieci. I rzeczywiście posyłali te dzieci na te spotkania jak na zło konieczne i choćby nie wiadomo, jak kapłan się starał przekazywać te wszystkie treści, które być może przekazywał w czasie tych spotkań. To jest na nic. To jest jak rzucanie gdzieś tam kamieniami do jeziora, które i tak pójdą na dno, bo to się wszystko rozbije, ten dom rodzinny. To nieustanne kwestionowanie sensu i istoty wiary, budowania swojego życia na wierze. Jak to nawet powiedziała jedna dziewczyna, że mój ojciec to mówi wprost: w życiu liczą się pieniądze. I gdyby nawet ksiądz ci mówił coś innego, że niby Bóg i tak dalej, wiara, to pamiętaj, w życiu najważniejsze są pieniądze. Za pieniądze możesz kupić sobie wszystko. No może tu na ziemi tak, ale po drugiej stronie nie. Choćbyś miał najwięcej pieniędzy na świecie, jak staniesz przed Bogiem goły, jak się urodziłeś, to co powiesz Bogu? Boże, mnie stać na to, żeby sobie kupić miejscóweczkę w niebie? Nie bardzo. Tego właśnie dzisiaj młodzi ludzie często nie pojmują. I ponieważ ich życie nie jest budowane na Duchu Świętym, to dlatego też jest pełne tylu tragedii, o których jeszcze będę dzisiaj mówił. Ale mówię nie tylko o młodzieży tej starszej, ale także i o dzieciach. To, że to bierzmowanie jest tak późno, to samo w sobie jest pewnym nieporozumieniem, bo jest pewna grupa rodziców, zresztą ja sam się pod tym podpisuję, oburącz. Bierzmowanie powinno być o wiele wcześniej. Najlepiej gdzieś w okolicach 5. klasy szkoły podstawowej, niedługo po Komunii Świętej. żeby jeszcze przed tym wejściem w ten trudny wiek dojrzewania to dziecko otrzymało dary Ducha Świętego, żeby mądrze przeszło przez ten burzliwy czas dorastania, kwestionowania autorytetów, radzenia sobie z pokusami świata. Często, jak to mówię, ci młodzi przypominają, kiedy otrzymają to bierzmowanie w wieku 14, 15 lat, czasami 16, kogoś, kto jest posłany na jakąś bitwę, wojnę i przegrał, bo nie otrzymał żadnej broni, ani tarczy, ani miecza i leży wykrwawiony, dogorywający na środku pola. I dopiero wtedy ktoś tam się zbliża i daje mu do ręki tarczę, miecz i mówi: masz, walcz, chroń się, już jest za późno, ja tego potrzebowałem wcześniej. A więc dobrze, żeby jednak te informacje, tą wiedzę i w końcu sam sakrament, dary Ducha Świętego młodzi otrzymywali znacznie, znacznie wcześniej. Ale też i jeszcze wcześniej przecież sami rodzice mogą wypraszać Ducha Świętego dla swoich dzieci. I znam takich, którzy to robią i wygrywają. I wygrywają, ponieważ widzę, jak ich dzieci żyją w Duchu Świętym, jak Duch Święty przemawia przez te dzieci, jak się nimi posługuje w życiu rodziny. Znam takie sytuacje, znam takie dzieci, znam takie rodziny, gdzie autentycznie można powiedzieć, że te dzieci są jakby takim kanałem Boga w świecie. Jakie trafne spostrzeżenia te dzieci mają odnośnie wiary, Boga, Kościoła, relacji, która jest między małżonkami. Bóg przez te dzieci przemawia. Tak Duch Święty potrafi działać w ich sercach. Tam nie ma żadnej przeszkody, aby Bóg mógł przez nie działać. Zresztą historia Kościoła zna takie dzieci, które przecież były świętymi, były święte. I o to właśnie chodzi. Dzieci od najmłodszych lat, od pierwszych tygodni, jeszcze jak zostały poczęte, jeszcze zanim się narodziły, to już były oddawane Bogu w Trójcy Świętej jedynemu. Każdej z osób Trójcy Świętej. Oddawane Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. I to później wydawało owoc. Pełnia tego dokonała się oczywiście w sakramencie Chrztu Świętego. Ale i dziś z tym jest problem. Opóźnia się sakrament Chrztu Świętego. Mówi się, że najlepiej, żeby dziecko było ochrzczone najpóźniej po zakończeniu pierwszego miesiąca życia. A tutaj co chwilę w naszej parafii, nie tylko w mojej, zgłaszają się rodzice ze swoimi dziećmi, które już dawno skończyły roczek. 2 lata, 3 lata, 4 lata i też niestety tuż przed Komunią Świętą, bo nagle dowiadują się, że nie będzie komunii, jak dziecko jest nieochrzczone. Nie przyszło im do głowy, żeby to dziecko wcześniej ochrzcić, bo o co właściwie chodzi? Oni nie wiedzą właściwie, o co chodzi z tym chrztem świętym. No, ksiądz chce, dobra, ochrzcimy. Zawsze jakaś jest to okazja na imprezę w domu. Może jakieś prezenty dziecko dostanie. Całkowite niezrozumienie, na czym polega zapraszać Boga od najmłodszych lat do życia dzieci. Ale to też można by rozwijać. A chciałbym przede wszystkim skupić się na tym, dlaczego warto modlić się o dary Ducha Świętego dla swoich bliskich. Podkreślam tutaj konkretnie dzieci, młodzieży, ale jak powiedziałem, przy niewielkich modyfikacjach to także dotyczyłoby i każdego z nas, czy współmałżonka. A więc otrzymujemy dary Ducha Świętego, bardzo konkretne dary. Znamy 7 darów Ducha Świętego, tak to nam to zostało objawione w Piśmie Świętym. Każdy z tych darów czemuś ma służyć. I zaczynając od tego pierwszego daru mądrości, jakże często rodzice skarżą się na swoje dzieci, że oni właściwie mają wielki lęk, niepewność, czy ich dziecko będzie potrafiło w życiu mądrze wybierać. Nieraz wprost rodzice potrafią powiedzieć do swojego dziecka: aleś ty głupi, jaki ty jesteś głupi, skąd w tobie tyle głupoty? No źle, że tak mówią, bo to jest jakaś forma przeklinania własnego dziecka, ale no, mówią to, bo widzą pewne fakty, które dzieją się w życiu tego młodego człowieka. To jest fakt, że młody człowiek nieraz potknie się i popełni jakieś skończone głupstwo, ale znikąd to się nie bierze. I rodzice bliscy cierpiąc, widząc te złe wybory w życiu tak młodego człowieka, to jeżeli widzą je teraz, kiedy to dziecko ma lat 8, 12, 18, to co dopiero, kiedy będzie miał lat 30 czy 50. Tak się dzieje, ten błąd pojawia się właśnie tam, gdzie za bardzo ufa się swojemu rozumowi, doświadczeniu. kiedy podkreśla się to, że mądrość to jest sprawa książek, sprawa szkoły, a tak naprawdę jednak mądrość to jest sprawa Ducha Świętego, to jest dar Ducha Świętego, dar od Boga. To nie jest wiedza, którą czerpiemy z książek czy od ludzi. To nie jest owoc spotkania z jakimś uczonym, profesorem, może nawet i wykształconym rodzicem, ale przede wszystkim z Bogiem. To jest owoc poznawania Jego nauki, wsłuchiwania się w Jego słowo. To jest owoc codziennej pracy nad sobą, nad swoim sumieniem. Osobiście znam takich ludzi, których uważam za wybitnie mądrych życiowo, a nawet nie skończyli szkoły podstawowej, albo być może ich edukacja skończyła się na szkole podstawowej. Na pewno nie więcej. Jeżeli miałbym jakiś problem, z którym mógłbym sobie nie poradzić, co do którego miałbym wątpliwości, poszedłbym właśnie do nich. Nie do jakiegoś uniwersyteckiego profesora, nie do kapłana z kilkoma tytułami profesorskimi, ale właśnie do tych prostych ludzi. Bo wiem, że oni dużo się modlą. I ta ich mądrość, mówię, jest wyklęczona, wymodlona. I tego także trzeba uczyć młode pokolenie, dzieci, młodzież, oczywiście swoim przykładem, że prawdziwą mądrość trzeba sobie wymodlić. To jest owoc naszego spotykania się z Panem Bogiem i wsłuchiwania się w Jego słowo. I istotą tej mądrości jest nieustanne zadawanie sobie pytania, jak Bóg patrzy na to, co chce zrobić. Co by mi Bóg doradził? Co Jezus zrobiłby na moim miejscu? To jest konfrontowanie siebie i swoich wyborów życiowych z Ewangelią. To jest istota mądrości życiowej. Umiejętność dostosowania swoich wyborów do Ewangelii. To jest prawdziwa mądrość. Tak właśnie żyła Maryja. Mądrość to także umiejętność odróżniania dobra od zła i także umiejętność właściwego pozycjonowania dóbr doczesnych w naszym życiu. Jak już zasygnalizowałem, dzisiaj dla wielu młodych niestety miarą wartości człowieka jest stan posiadania. Nie bez powodu mówi się, że dzisiaj dzieci, młodzież to tacy mali materialiści, ale to nawet przeraża to dorosłe pokolenie, pokolenie ich rodziców, jak oni łatwo potrafią przekreślić samych siebie albo rówieśników, jeśli tylko nie mają pieniędzy. Jeśli tylko mają mniej, nie znają się na tym, co modne, nie stać ich na to, żeby sobie coś tam kupić. Prawdziwa mądrość wie, co jest marnością, a co jest wartością i potrafi wybierać to, co jest wartością. Wielu młodych dzisiaj tego nie potrafi. I myślę też, że mądrość polega także na świadomości obecności Boga w moim życiu. I to Boga, który jest miłością. Na tym polega mądrość, albo mówiąc inaczej, ten jest mądry, kto w każdej sytuacji swojego życia wie, że obok niego obecny jest kochający Bóg. Jeżeli jesteśmy tego świadomi, jesteśmy do tego przekonani, to nic nam w życiu zły duch nie może uczynić. To jest najlepsze zabezpieczenie dla człowieka. To jest mądrość życiowa. Wiedzieć, że jest przy mnie bezwzględna miłość, która się o mnie troszczy, która mnie kocha, która wybiera dla mnie to, co najlepsze. I wiem wtedy, że jeżeli nawet spotka mnie coś obiektywnie smutnego, złego, może nawet spotka mnie jakaś tragedia, jeżeli mi się nawet coś nie uda, to nie będzie to dla mnie końcem świata, bo wiem, że ten, który przy mnie jest, czyli Bóg, on o tym też wie. Jeżeli to dopuścił, to znaczy, że to jest dla mnie dobre. Bo przecież ta bezwzględna miłość nie dopuściłaby na mnie niczego, co byłoby złe. Mówimy tutaj w skali jednostki, ale także i w skali całego świata. Jakże łatwo dzisiaj zbuntować drugiego człowieka, tym bardziej młodego, mówiąc i pokazując, ile to zła dzieje się w świecie, w kościele, w rodzinach. Jakże łatwo to zakwestionować, a prawdziwie mądry człowiek wie, że jeżeli tak się dzieje, jeżeli Bóg do tego dopuszcza, to znaczy, że on z tego wyciągnie dobro we właściwym czasie. Może my tego nie widzimy, bo mamy bardzo wąską perspektywę. Ale właśnie, choćby właśnie ta świadomość, że Bóg przy nas jest, to już jest źródło mądrości, źródło stabilności i dobrych wyborów w życiu. Prawdziwa mądrość to także nie tylko takie wyobrażanie sobie, że Bóg przy mnie jest, ale pewność tego, że On jest obecny w Kościele, w sakramentach. I jeżeli chcę budować swoje życie, to chcę budować na Nim. No właśnie, to od czego zacząłem. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Nabyć tę świadomość, trzymać jej przez całe życie, to gwarancja udanego życia. To gwarancja wielu owoców we własnym życiu. I tutaj potrzeba od najmłodszych lat przede wszystkim swoim przykładem pokazywać. Ponieważ jestem mądry i chcę budować na Chrystusie, na Bogu, nie opuszczę żadnej niedzielnej Eucharystii, a może nawet i znajdę czas, żeby w tygodniu spotykać się z Jezusem. Zawsze przyjmuję Komunię Świętą. Często się spowiadam, bo wiem, jakie to jest ważne. Oczyszczać swoje sumienie, przyznawać się do swoich błędów, grzechów, trwać w postawie nawrócenia. To także przyzywać Boga w innych okolicznościach życia, kiedy się po prostu do Niego modlę. I jeśli ta mądrość jest obecna w naszym życiu, to także idziemy we właściwym kierunku. I w końcu też prawdziwa mądrość to mieć w życiu cel. Kiedyś pytałem młodych ludzi w jednej ze szkół, w których uczyłem, co właściwie jest celem waszego życia? Oni tak do końca tego pytania nie zrozumieli, więc padały różne odpowiedzi, ale i tak tych odpowiedzi wiele nie było. I mówili, moim celem jest zożenić się, wejść za mąż, mieć szczęśliwą rodzinę, urodzić dzieci, mieć jakąś tam firmę i tak dalej. No niektóre odpowiedzi były trafne, na pewno ważne, mówiące o tych ich pragnieniach. Ale tak naprawdę prawdziwa mądrość polega na tym, że naszym celem ma być nasze zbawienie, nasza świętość. Takie poprowadzenie swojego życia, swoich wyborów, żeby po prostu się nie potępić, ale siebie zbawić i zbawić innych ludzi. A więc zbawienie, świętość, miłość, służba. Bo przez te cztery sprawy ma przejść nasze życie. Jeśli o tym będziemy uczyć, jeśli będziemy otwierać się na Ducha Świętego, On będzie nas nakierowywał na te cztery kierunki. Zbawienie, świętość, miłość, służba. Jak łatwo sobie wyobrazić dzisiaj, i nie trzeba tutaj sprowadzać tej konferencji na negatywne przykłady, no dzisiaj niestety królują odwrotności tych czterech ścieżek. No tak jest i nie może być inaczej, bo przecież tak wielu ludzi oddało siebie, swoje dusze złemu duchowi, niestety także swoje dzieci. Więc nie ma mowy o zbawieniu, tylko raczej potępianie samego siebie i innych. Zamiast świętości jest grzeszność i kult grzechu. Zamiast miłości jest egoizm. I zamiast służby jest tylko dogadzanie sobie, czerpanie z życia, przyjemność. W tym kierunku niestety tak wielu ludzi dzisiaj idzie. I to jest droga głupiego. I w końcu też kolejny z darów ducha, ten dar Ducha Świętego, dar mądrości, pokazuje nam kolejny kierunek, przez który realizuje się ta mądrość. To znaczy świadomość, że w naszym życiu będzie obecny krzyż, albo może jest obecny. I trzeba się z tym pogodzić. To też jest mądrość. Wiedzieć, że w nasz ludzki los, nasze życie na ziemi wpisane jest doświadczenie cierpienia, bo przecież było także wpisane w życie Jezusa Chrystusa. I na to nie trzeba się buntować. Nie trzeba za wszelką cenę zasłaniać oczy dziecka na to, co może być trudnością. Niestety, ja o tym często mówię w konferencjach i do wielu to nie dociera. To jest pewne przysłowie, ale bardzo trafne, aktualne, że jeżeli będziesz podnosił spod nóżek twojego ukochanego dziecka choćby najdrobniejsze kamyczki, to twoje dziecko będzie potykać się o źdźbła trawy. I tak niestety dzisiaj jest. A więc nie musisz chronić dziecka przed trudnościami, które mogą pojawić się w jego życiu czy w twoim życiu. Niech on będzie tego uczestnikiem. Raczej przekierowuj jego świadomość, jego myśli na to, że jeżeli ta trudność jest, to równocześnie jest obecny obok Bóg, który chce nas przeprowadzić przez tę trudność. Chce nas czegoś przez tę trudność nauczyć. Chce nas umocnić na kolejne, inne doświadczenie. Że to jest przecież element naszego życia. To jest prawda o naszym istnieniu. A więc zamiast buntować się na to, że Boże, dlaczego dopuściłeś na nas tak wielkie trudności? To raczej ktoś, kto żyje pod wpływem Ducha Świętego, będzie zastanawiał się, Boże, jak mam podjąć to, co jest trudne? Jak mam się z tym zmierzyć? To jest właśnie ta mądrość, konkretny owoc Ducha Świętego. I także już ostatni, bo można by o tym długo mówić, ostatni z przykładów daru mądrości to jest umiejętność przyznawania się do swoich błędów. To też jest mądrość. Mądrość dotycząca siebie samego. Że potrafię się pomylić. Mam swoje słabości. I umiem się też do tego przyznać. To jest mądrość. Tylko głupi będzie wypierał prawdę o sobie. Tylko głupi będzie przekonywał, ja się nigdy nie pomyliłem, ja się nigdy nie pomylę, to inni się mylą, inni popełniają błędy. Ja zawsze mówię dziewczynom, które poznają chłopaków, ale też chłopakom, którzy poznają jakieś młode dziewczęta, że jeżeli chcesz mieć pewność odnośnie tej dziewczyny czy chłopaka, którego gdzieś tam poznajesz, to po prostu badaj jego stosunek do własnych błędów. Czy potrafi się przyznać do swoich błędów, czy będzie je też wypierał, będzie temu zaprzeczał. To dużo powie o tym, kim jest. I myślę, że to jest właściwa ścieżka poznawania prawdy o drugim człowieku. Tyle o darze mądrości. Kolejny z tych darów, dar rozumu, to przede wszystkim odniesienie prawdy o nas samych, że jesteśmy istotami rozumnymi do samego Boga. To znaczy nasza rozumność będzie dla nas zbawienna, twórcza, prawdziwa, budująca, jeśli będzie oparta na Panu Bogu. Już to wyjaśnię, bo to zdanie samo w sobie może być dość skomplikowane. Otóż na pewno byliście nieraz świadkami albo sami mówiliście tak do swoich dzieci, kiedy o coś pytały, co mają zrobić, no to mówiliście im, masz swój rozum, wybieraj. Albo sami się tłumaczyliśmy, kiedy ktoś nam coś radził, mam swój rozum, nie potrzebuję twojej rady. A no właśnie, czy rzeczywiście mam swój rozum? Co to znaczy, że mam rozum? Wszyscy mamy rozum, a przecież widzimy, co dzieje się na świecie. Co dzieje się na świecie? Każdego dnia mordowanych jest, zabijanych tylu ludzi. Już to wystarczy, żeby pokazać w cudzysłowie tę prawdę o tej istocie rozumnej, jaką jest człowiek. Że każdy ma ten rozum, ale chyba nie wszyscy go używają. Dla jednego mordowanie bliźniego jest dobrem, dla innego złem. Dla jednego cudzołóstwo jest czymś niedopuszczalnym w małżeństwie, a dla drugiego normalnym stanem funkcjonowania, czymś dozwolonym, dopuszczalnym. Dla jednego kradzież jest występkiem, którego nigdy by się nie dopuścił, a dla innego jest to sposobem na życie. I można by tutaj mnożyć. I tak niestety dzisiaj budowany jest świat. Dla części ludzi to, co obiektywnie w oczach Bożych jest złem, też będzie złem, ale dla innych to jest coś dopuszczalnego. A więc jak widzimy, wszyscy stoimy w obliczu tych samych wyborów, tych samych danych, ale niestety zdolność analizy tych danych uzależniona jest od rozumu. Znaczy nie niestety. Dobrze, że tak jest, ale nie zawsze ten rozum funkcjonuje tak, jak powinien. Mówiąc jeszcze inaczej, rozum powinien nas zawsze prowadzić ku dobremu, a niestety bardzo często prowadzi ku złemu. I dobrze o tym wiedzą rodzice, którzy przypatrują się postępowaniu swoich dzieci, szczególnie tych dorastających. I dlatego tutaj trzeba mocno modlić się o ten dar rozumu dla swoich bliskich, dla dzieci, dla współmałżonka. W ogóle codziennie trzeba wymawiać dar Ducha Świętego, wszystkie, dla swoich bliskich. Ponieważ właśnie ten dar rozumu ma wspierać nas w tej analizie tych danych, które płyną z naszego świata, ma nas wspierać w naszych procesach poznawczych. Przede wszystkim w tych procesach poznawczych, które dotyczą nas samych, naszego istnienia, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie jest moje miejsce w świecie, co mówią do mnie wydarzenia, które dzieją się w świecie, jaką mam przyjąć postawę wobec tych wydarzeń. Myślę, że tutaj wielu młodych ludzi ma olbrzymie problemy, choćby właśnie by odpowiedzieć sobie na to pytanie, kim jestem i dokąd zmierzam. Ci mają łatwość w odpowiedzeniu na te pytania, którzy albo są solidnie omadlani przez swoich rodziców i wypraszają im ten dar, dar rozumu, albo ci, którzy mają dobre przykłady w życiu swoich rodziców, swoich bliskich i otrzymują tę wiedzę o swojej tożsamości od rodziców. I akurat, jeżeli byśmy mieli powiedzieć konkretnie, to ojciec ma być tym, który będzie pokazywał swoim dzieciom prawdę na temat tego, kim są. A matka będzie uczyła dziecko odnośnie uczuć, świata uczuć. A więc ojciec ma odnaleźć się w świecie przedmiotów, a matka ma pomóc dziecku odnaleźć się w świecie ludzi, właśnie w świecie uczuć. I tutaj musi być harmonia. Od tego zależy, kim będzie w przyszłości twoje dziecko, drugi człowiek. Jakie będą jego życiowe wybory, działania. Dzisiaj wielu ludzi, jak już powiedziałem, młodych ludzi ma potworne problemy. Wręcz mówimy o kryzysie, pogubieniu życiowym młodych ludzi. Nie są w stanie znaleźć odpowiedzi na najprostsze pytania. Nie wiedzą, czego chcą, co mają w przyszłości robić, jak traktować drugiego człowieka. Mówi się, że nikt ich nie nauczył używać rozumu, a więc poznawać świat, siebie samego, jakie podejmować działania i kroki życiowe. Nawet jadąc tutaj, rozmawiałem z pewną kobietą, która przyjęła oświadczyny ze strony pewnego mężczyzny i mówi, no nareszcie po tylu latach spotkałem mężczyznę, który wie, czego chce, wie, kim jest, kim mam być ja i czego w życiu chcę od siebie i od swoich bliskich, od swojej rodziny. Ma jakiś plan na nas. Ona mówi, że była wcześniej 10 lat w jakiejś takiej chorej relacji z pewnym człowiekiem, jak to powiedziała taka ciamajda życiowa, mama łyga, nie wiadomo co, który pomimo tego, że już miał tam pod 40, wciąż nie potrafił znaleźć odpowiedzi na te pytania. Ona mówi, a to byłoby takie duże dziecko przy mnie. Wciąż ja będę musiała podejmować wszystkie decyzje za niego, bo on przed nimi się chroni, przed nimi ucieka. Znikąd to się przecież nie bierze. I tam, gdzie nie ma modlitwy o dary Ducha Świętego dla dziecka albo nie ma przykładu ze strony bliskich, są później takie właśnie potworne spustoszenia. I dar rozumu nie polega na tym, że będziemy podrzucać swoim bliskim, dzieciom czy współmałżonkowi konkretne rozwiązania. On ma do nich dojść sam z pomocą Bożą. Bóg tak samo nie będzie nas za każdym razem wyręczał w różnych naszych decyzjach. Ostatecznie każdy z nas musi podejmować wiele decyzji. Tutaj też jest problem wielu, którzy zgłaszają się do kapłanów o jakieś rady. Czasami szukają kierownictwa duchowego, ale błędnie je pojmują. Wydaje mi się, że właśnie takie kierownictwo duchowe będzie polegało na tym, że kapłan cały czas będzie zwalniał ich z obowiązku samodzielnego szukania na odpowiedzi dotyczące ich życia, ich wyborów. To nie może być tak, że kapłan ci za każdym razem będzie mówił, masz zrobić to, a nie masz robić tego. To nie może być tak, że kapłan będzie cię wyprowadzał z każdego kryzysu, że będzie wskazywał żonę, męża, każdemu mężczyźnie, kobiecie. No nie. My sami mamy nauczyć się iść przez życie z Bożą pomocą, z pomocą darów Ducha Świętego, daru rozumu. A więc ten dar sprzyja temu, by wybierać to, co jest dla mnie lepsze, najlepsze, to znaczy, co nie zagraża mojemu zbawieniu, zbawieniu mojej duszy czy duszy innych ludzi. Pomaga zrozumieć, co jest najważniejsze dla mnie i dla bliskich, co jest dla nich najlepsze. Taka osoba, która poddaje się działaniu Ducha Świętego, która używa daru rozumu, nigdy nie podejmie kroków, które mogłyby zagrozić ich życiu wiecznemu. Nawet jeżeli gdzieś powinie się noga, dojdzie do jakiegoś potknięcia, to jednak będzie bardzo szybkie powstanie. Będzie to także umiejętność znalezienia właściwej drogi pomocy, powstania, naprawienia błędu. Dar rozumu także pomaga nam pojąć, że nic, co nas spotyka w codziennym życiu, nie jest przypadkowe. Że co Bóg na mnie dopuścił, dopuszcza dla mojego uświęcenia. I zrozumienie tego faktu rodzi wielki szacunek do życia. Także do tej przeszłości, którą najchętniej wyparlibyśmy z naszego życia. Także w stosunku do osób, które wolelibyśmy już w naszym życiu nigdy nie spotkać. Rodzi to szacunek do tych trudnych, ciemnych, mrocznych wydarzeń naszego życia. Że skoro się wydarzyły, czemuś miały służyć. A więc i za to trzeba być Bogu wdzięcznym. Dar rozumu także, tak jak już wcześniej zostało powiedziane, on nas sprowadza na tę samą świadomość, kim jestem, do jakiego celu zmierzam, a więc pomaga nam dobrze podjąć nasze obowiązki, na jakimkolwiek etapie życia jesteśmy. Czy dopiero mówimy tutaj o dziecku, które podejmuje swoje obowiązki domowe, szkolne, czy mówimy już o dorosłym, który ma swoje obowiązki rodzinne, czy małżeńskie, czy w ogóle jakiekolwiek obowiązki stanu. I jeżeli rodzice przymykają oko na swoje dziecko, które w ogóle nie podejmuje swoich obowiązków i zadań domowych czy szkolnych i ciągle usprawiedliwiają te swoje dzieci, to robią im straszną krzywdę. One później w przyszłości będą fatalnymi małżonkami, fatalnymi rodzicami. To wszystko ma znaczenie, jak to podejmujemy, ale trzeba to podejmować z Bogiem, z pomocą Ducha Świętego. I także przede wszystkim dar rozumu otwiera nasze oczy, te oczy duszy na kwestię grzechu, który oddala nas od Pana Boga. Człowiek rozumny unika zła, grzechu, tego, co mu szkodzi. To jest też bardzo ważny przejaw działania daru rozumu. Człowiek, który jest otwarty na dar rozumu, nie ma problemu z dotarciem do konfesjonału, do przedstawienia prawdy o sobie w konfesjonale, bo to wszystko objawia mu Bóg o nim sam. Kolejny z darów Ducha Świętego, dar rady. To nie chodzi tutaj o to, jak to często myślą młodzi ludzie, a często też dorośli, że to jest umiejętność dawania komuś dobrych rad. Choć po części może i też, ale to byłoby bardziej związane z darem umiejętności i mądrości. Raczej tu chodzi o umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życia, szczególnie tymi najtrudniejszymi. Tak jak już wcześniej zasygnalizowałem, młodzi mają z tym problem. Nie potrafią sobie poradzić z różnego rodzaju trudnościami. Gubią się w tym, unikają tego, co mogłoby w jakikolwiek sposób wymagać od nich jakiegoś wysiłku, samozaparcia czy dyscypliny. Dar rady pomaga młodemu człowiekowi i także dorosłemu odważnie wchodzić w życie, w wszystkie obowiązki, które w tym życiu się pojawiają, ale także pomaga nam poruszać się wśród tego, co jest niebezpieczeństwem dotyczącym ciała czy duszy, unikać tego, co jest złe i wybierać to, co jest dobre. Dar rady także pomaga nam wyjść z grzechów, znaleźć właściwe środki pokonania własnych słabości. Nie poddajemy się zwątpieniu, że oto już jestem przegrany, wszedłem w jakieś zło, na przykład nałogi i rozpaczam, że nie ma już dla mnie pomocy i tylko tonę w jeszcze większym bagnie swoich słabości. Wręcz przeciwnie. Umiem z tego wyjść, umiem znaleźć pomoc. Wiem, że nie ma takiej sytuacji, z której Bóg nie pomógłby mnie wyprowadzić. To jest właśnie ten dar syna marnotrawnego, który opanował się, opamiętał i wrócił do swojego Ojca. Pamiętajmy, że Bóg, i to jest wiele razy powtarzane na kartach Pisma Świętego, osobiście obiecuje człowiekowi pomoc w różnych, ale szczególnie najtrudniejszych momentach jego życia. Obiecuje, że go nigdy nie zostawi. Powiedział do apostołów na przykład: kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, co ani jak macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. A no właśnie. A mówi przecież Jezus o bardzo trudnym doświadczeniu, które spotkało każdego z apostołów. O ileż bardziej tych naszych problemach nas Bóg nie chce zostawić. Przychodzi nam na pomoc. Dar rady pomaga człowiekowi zrozumieć swoje słabości. Wie, że nie chce polegać na swoich siłach. Dar rady wypraszają rodzice dla siebie samych, aby mądrze wychować swoje dzieci. Wychowawcy, by mądrze doprowadzić do dorosłości tych, którzy są im powierzeni. Jest bardzo potrzebny kapłanom, kierownikom duchowym, ojcom, matkom, mężom, żonom. Dar rady otwiera nas na umiłowanie Pisma Świętego. Taki człowiek wie, że Bóg daje nam konkretnych rad przez swoje słowa, więc ten człowiek słucha, czyta, rozważa w swoim sercu. Stara się odczytać, co Bóg chce do mnie powiedzieć także przez różne sytuacje dnia codziennego, przez ludzi, których spotkałem, przez różne wydarzenia. Wie, że Bóg nie milczy, ale Bóg mówi, cały czas mówi i uważnie słucha. Właśnie to otwarte serce, pokora jest znakiem współpracy człowieka z darem rady. Największą przeszkodą dla rozwoju daru rady jest życie w kłamstwie. O tym warto pamiętać. Niestety dzisiaj wielu młodych, a nie tylko młodych i dorosłych, one często tylko powtarzają te błędy swoich rodziców. No niestety to perfekcyjnie przejmują od dorosłych. Umiejętność kłamania, oszukiwania. Jak dziecko przekonać do wartości prawdy, skoro kłamstwo w domu, kłamstwo w ustach ojca, matki, kłamstwo w ustach polityków, kłamstwo w ustach kolegi, koleżanek i przekonanie, że w życiu można coś osiągnąć tylko wtedy, kiedy się kłamie. Kolejny z darów, dar męstwa. I w ogóle tutaj też trzeba powiedzieć, jak bardzo dzisiaj młode pokolenie jest zdruzgotane, zgniecione różnego rodzaju lękami, jak chyba nigdy wcześniej, bo raczej do młodości przypisywano pewien rodzaj odwagi, może nawet i trochę ocierającej się o to, co nazywamy szaleństwem. Ale nigdy nie mówiliśmy, że młody człowiek to ten, kto się lęka, a dzisiaj niestety tak właśnie jest. Ja nie wiem, na ile wy rozmawiacie z młodymi ludźmi, poza własnymi dziećmi czy ich bliskimi, ale myślę, że każdy kapłan to potwierdzi, bo mamy tutaj przecież bardzo konkretny wgląd w serca, w duszę młodych ludzi, dzieci. Ich problemem dzisiaj są lęki. Oni sobie z nimi nie radzą. Jasne, że dziecko jest kalką swoich rodziców. Co w życiu rodzica, to i w sercu dziecka. O czym mówi rodzic, to zasiewa w sercu i w duszy dziecka. A dzisiaj wielu dorosłych niestety żyje w lękach, potęgowanych właśnie przez mass media, przez bezmyślne korzystanie ze środków masowego przekazu, brak krytycyzmu i współpracy z darem mądrości, czyli trzeźwej oceny tego, co dzieje się w świecie. Żyjemy w tych lękach i przenosimy je na młode pokolenie. I tak młodzi dzisiaj są niszczeni przez demona lęku i między innymi już wspomniany przeze mnie problem braku odwagi młodych ludzi, aby wchodzić w dorosłość, w samodzielne życie, w małżeństwo, w rodzinę. On, to wszystko wynika właśnie z tego, bo się boję. I to nas będzie hamowało przed decyzjami na całe życie. Z tym trzeba walczyć, bo lęk to jest jeden z najbardziej rujnujących stanów, jaki może pojawić się w naszym życiu. Jest właśnie taki człowiek, jak to sparaliżowane zwierzę, wystawione na pastwę drapieżników. Taki człowiek nie ma w sobie ani pokoju, ani wolności. Często nakłada maski. Często jest to maska agresji. Często rodzice skarżą się, czemu to moje dziecko jest takie agresywne. 90%, że za tą agresją stoi jakiś lęk, który ten młody człowiek ukrywa właśnie pod maską agresji. Dokładnie jak w świecie zwierząt. Najbardziej strachliwe psy to te, które najwięcej szczekają. Bóg nie chce nas zostawiać w tym stanie, dlatego daje nam ten dar męstwa. Trzeba się o ten dar modlić. Tym darem w sposób szczególny, heroiczny wykazywali się Józef i Maryja. Doświadczali w swoim życiu olbrzymich trudności, ale żadna z tych trudności ich nie sparaliżowała. Dali się prowadzić Bogu. Każdy z nas musi przejść przez tę walkę z demonem lęku na różnych etapach życia. Ale dzięki temu darowi męstwa, możemy tego demona pokonać i efektywnie przejść przez nasze życie. Możemy świadczyć o Chrystusie, o ważnych dla nas wartościach. Nie być wierzącymi katolikami w defensywie, ale właśnie w ofensywie, bo to jest właściwie prawdziwe świadectwo o naszej wierze. Mężnie podejmujemy walkę z grzechami i ze wszystkim, co nas od Boga oddala. Wspieramy tych, którzy mają mniej tej odwagi w codzienności, a którzy są obok nas. I mamy odwagę, aby sprzeciwiać się złu, które jest obok nas. Kolejny z tych darów, dar umiejętności, to nie jest tylko jakaś zdolność, jakiś talent, ale przede wszystkim umiejętność zatrzymywania się w swoim życiu na najwyższym dobru, jakim jest Bóg, a więc koncentracja na Nim. Pomimo różnych wydarzeń, które dzieją się wokół nas, wciąż jestem skoncentrowany na Bogu. Potrafię przyjąć prawdę objawione. Wiem, że istnieje niebo, że istnieje piekło i robię wszystko, żeby się zbawić, a nie potępić. Otrzymujemy od Pana Boga przez ten dar niejako intuicyjne poznanie różnych sytuacji, które dotyczą naszego życia i dotyczą wiary i Boga. To nie jest tak, że potrafimy perfekcyjnie wyjaśnić, kim jest Bóg, czym jest dla nas wiara, ale mamy takie wewnętrzne przeczucie, że to jest właściwa droga i tak żyjemy. To jest właśnie ten dar umiejętności. Potrafimy czytać Słowo Boże i wcielić je w życie w dobry sposób. Podamy ten sam tekst Pisma Świętego 10 osobom i każda z tych osób może odczytać je inaczej i inaczej poprowadzić swoje życie pod wpływem tego tekstu. Ale tylko ta osoba, która będzie otwarta na Ducha Świętego, wybierze tę właściwą drogę. Kolejny z tych darów, dar pobożności. Myślę, że dzisiaj tak bardzo potrzebny, tak bardzo brakujący. Przed bierzmowaniem pytałem każdego z tych młodych ludzi, którzy przystępowali, o jaki dar, sposób szczególny chcesz się modlić dla siebie. I naprawdę, wyobraźcie sobie, większość z nich powiedziała o dar pobożności. Mają z tym problem. Ale też to nie polega na tym, że oni będą bić rekordy w kolano klęczeniu czy w paciorko godzinach. To nie o to chodzi. To raczej chodzi o to, żeby się zakochać w Bogu, bo to jest najprostsza i najbardziej trafna definicja modlitwy. To jest miłosne spotkanie człowieka z Bogiem. I kiedy jestem w relacji z Bogiem, w relacji przyjaźni, miłości, to dla mnie nie ma problemu, żeby się modlić, żeby się z Nim spotkać, być z Bogiem. To jest właśnie prawdziwa pobożność. Być przy Bogu nieustannie i w sercu, i w duszy, kiedy jestem w domu, kiedy jestem w kościele, kiedy jestem w szkole, kiedy jestem w pracy. To jest nieustanne zwrócenie się do Pana Boga, szczególnie w postaci, pod postacią dziękczynienia, w postawie dziękczynienia. To jest nie tylko uwielbianie Boga, ale pragnienie, by inni Boga uwielbiali, by Mu dziękowali za to, co jest. Umiem dostrzegać Boga w swoim życiu, dziękować Bogu i uczę innych dziękować za to, co dzieje się w ich życiu, a za czym stoi Bóg. To jest właśnie ten dar, które posiadają osoby, które są ewangelizatorami, które mają w sobie taką potrzebę, żeby głosić Chrystusa. I tutaj też ten dar sprzyja budowaniu naszych relacji ze świętymi, z Maryją. Widzimy w nich przyjaciół, którzy chcą nas prowadzić do Boga, do zbawienia. Takie osoby szukają ich towarzystwa, wzywają ich na pomoc, budują z nimi konkretne relacje. Wciąż na nowo, każdego dnia, wynajdują miliony powodów, żeby kochać Boga. Wspaniały, bardzo potrzebny dar. I w końcu dar bojaźni Bożej, też często źle rozumiany. Bo tu nie o to chodzi, żeby lękać się Boga, jak boimy się jakiegoś groźnego człowieka, ale tu chodzi o taki rodzaj zdrowego respektu, szacunku w stosunku do Boga. Przede wszystkim lęku przed tym, żeby Boga obrazić, żeby Go zasmucić. Jest dzisiaj ważne, żeby modlić się o ten dar, bo żyjemy w czasach, który permanentnie dokonuje różnego rodzaju świętokradztw i ludzie już sobie z tego nic nie robią. Mogą być zdeptane największe świętości, niszczone kościoły, dewastowane świątynie. Z Eucharystii można robić największe cudawianki, eventy, koncerty, nie wiadomo co, czy te świątynie przemieniać na domy handlowe czy salony spa. Do tego rodzaju świętokradztw niestety dzisiaj dochodzi. Ale nie przejmują się tym tylko ci, którzy nie mają w sobie daru bojaźni Bożej. Ci, którzy ten dar mają, wynagradzają Bogu za to wszystko, co się dzieje. I w świątyniach, jak bardzo deptany jest Bóg, jak bardzo deptane są Jego przykazania, jak bardzo dzisiaj ludzkość występuje przeciwko Panu Bogu. A więc tu nie chodzi o jakiś strach przed Bogiem, ale lęk przed tym, żeby nie utracić Jego przyjaźni, aby Go nie zasmucać, aby nie uczynić przede wszystkim w swoim życiu niczego, co by się mogło sprzeciwić Bogu. To jest taki zdrowy respekt, który także każe nam zastanowić się, co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwością, jest nie tylko miłosierdziem, ale także sprawiedliwością. Że po śmierci sprawiedliwie odda każdemu to, na co człowiek zasłużył. To też jest coś bardzo ważnego. A więc bojaźń Boża nastawia nas do walki z grzechem, ale tak na serio. Nie takie walki z grzechem na pół gwizdka, ale konkretne walki. I tutaj, myślę, ten dar jest bardzo potrzebny każdemu z nas. Ten dar uczy nas walczyć także z naszą pychą, bo to jest nasz podstawowy grzech, i dostrzegać wszelkie przejawy pychy, buntu i nieposłuszeństwa. Ten dar uczy nas traktować Boga na poważnie, stawania Boga, Jego zasad na pierwszym miejscu. I dzięki temu darowi też coraz mocniej ufamy Bogu. Człowiek, który trwa w bojaźni Bożej, nie musi bać się ludzi, przyszłości, szatana, wiecznego potępienia, bo właśnie na gruncie tej bojaźni i zaufania Bogu kocha Go coraz mocniej. Tyle o tych różnych darach. Oczywiście każdy z nich można by jeszcze rozwinąć i szerzej omówić, ale myślę, że choćby to, co było powiedziane, przekonuje was tutaj obecnych do tego, by codziennie modlić o te dary Ducha Świętego dla siebie i dla swoich bliskich. Pamiętam świadectwo już na koniec takiego mężczyzny, który mówił, że nie radził sobie z wychowywaniem swoich dzieci. Miał ich tam chyba 4 czy 5, począwszy od dziecka, które miało 2 latka, skończywszy na 20-kilkuletniej córce najstarszej. Mówił, że jako ojciec do pewnego momentu wiedział, że przegrywa. Aż w końcu ktoś mu poradził: módl się codziennie dla swoich dzieci o dary Ducha Świętego i sam staraj się tymi darami żyć. I on mówił, i wtedy zaczął się nowy etap prowadzenia moich dzieci do Boga. Już przestał budować na sobie, swoich słowach, naukach, kazaniach, ale przede wszystkim oparł się na Bogu. Codziennie pokornie modlił się o dary Ducha Świętego dla swoich dzieci. Można się nie modlić dla dzieci, można się modlić dla współmałżonka. To jest bardzo ważne, to jest bardzo potrzebne. Budować swoje życie na Bogu. To jest jedyny ratunek dla nas w tych trudnych, bardzo skomplikowanych czasach, ale jest to droga światła i kto nią pójdzie, ten będzie zbawiony na wieki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.